gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze.
Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Ja, a właściwie dzień dobry też dla tych, którzy nas być może słuchają później w ramach podcastu. Ja nazywam się Wojciech Hera i dzisiaj mam nieprawdopodobną przyjemność rozmawiać pewnie o czymś, co bardzo lubię. Czyli o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. A dzisiaj o tym sporcie, który jest mi wyjątkowo bliski, bo gościem dzisiejszego odcinka jest...
Cześć.
Cześć. Kto, kim jesteś?
Amelia Brudka.
Oj, przepraszam.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, albo dzień dobry, albo tak jak jest. Kim jesteś, Amelio?
Jestem człowiekiem, który lubi jeździć na desce.
Okej. Okay. A jak długo jeździsz na desce?
Jeżdżę na desce 18 lat.
18 lat jeździsz na desce?
Mhm. Tak.
Jak to się zaczęło?
Wiesz co, chyba się zaczęło trochę od Tony Hawk Pro Skater, trochę od tego, że moje koledzy jeździli i trochę od tego, że widziałam X Games na żywo, jak było w Filadelfii, pojechałam z rodzicami i widziałam, jak Lindsay Adams-Hawkins i Caribeth Burnside jeżdżą na dużej halfpipe i po prostu od tego momentu chciałam tylko jeździć na desce.
Naprawdę? Ale to jest tak, że pojechałaś na zawody, zobaczyłaś i powiedziałaś, chcę być jak one?
Tak. Wiesz, przed tym momentem to miałam deskę, może tak się wygłupiałam, ale od tamtego momentu to wyglądało możliwe, żebym ja też takie coś robiła.
No dobra. I jaki był twój początek profesjonalnego jeżdżenia?
To jest bardzo ciekawe pytanie. No nie wiem, czy jest jeszcze jakiś początek profesjonalnego jeżdżenia, ale pierwsze zawody, aha, takie większe, na które pojechałam, to były w 2007 roku. Pojechałam do Kalifornii na Oregon Trifecta. Nie do Kalifornii, sorry, do Oregonu na Oregon Trifecta. I jeździłam na takich trzech zawodach w bowlach. I dobrze mi poszło i od tego momentu zaczęłam na więcej zawodów jeździć.
Okej, okay, no dobrze. I dzisiaj rozmawiamy dlatego, bo mamy rok 2019, a to oznacza, że mamy rok przedolimpijski, bo za rok, w 2020 roku, w sierpniu, mamy Igrzyska Olimpijskie w Tokio. I co jest takiego niezwykłego w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio?
Dodawałam deskorolkę.
No, będzie deskorolka.
Będzie deskorolka.
To dobrze.
Zobaczymy. Jest ciekawe.
Ale nie, bo jakby świat deskorolki jest podzielony na dwa światy. Ci, którzy mówią skateboarding is not a sport i oni generalnie mówią nie, deskorolka nie może być na olimpiadzie i są ci, którzy mówią dobra, to jest sport. Ty jesteś po której stronie? Oprócz tego, że wiem po której stronie jesteś, ale to jest sport?
Ja jestem po tej stronie, że każdy jeździ na desce tak jak chce i każdy obserwuje deskę tak jak chce i może się bawić na krawężniku z kolegami, whatever, albo może jeździć na zawody, albo może filmować różne video parts, czy po prostu zawsze będzie coś innego dla każdego człowieka, który jeździ. To mi się wydaje, że igrzyska tego nie zmienią, może poszerzą to dookoła świata.
Nie, no myślę, że to akurat w kategorii spopularyzowania to na pewno trochę spopularyzują. No dobra. Audycja dla tych, którzy oglądają nas dzisiaj, jest na żywo, a skoro jest na żywo, to pamiętajcie, możecie zadawać pytania. Jeżeli pytania będziecie zadawali, wtedy zapala się czerwona lampka. Czerwona lampka sygnalizuje, że jest pytanie. Ja czytam to pytanie i dzięki temu możecie współtworzyć z nami tę audycję. W czym ty się specjalizujesz? Co ty najbardziej lubisz jeździć w deskorolce?
A na wercie, na bowlach, na park.
Okej, okay, dobra.
Transition.
Ja myślę sobie, że faktycznie oprócz tego, że chyba nigdy w życiu nie oglądało mnie tyle osób ze świata deskorolki, was bardzo serdecznie pozdrawiam. Zacznijmy od wertu. Czym jest wert?
Wert to jest taka duża half-pipe'a.
A możemy zdefiniować ludziom, co znaczy duża? Bo wiesz, jak to jest, nie?
Ale wiesz, ja mówię w fitach. No to
dobra, możesz powiedzieć
od
fitach.
Od 11 do 14 fit.
Okej, okay, dobra, to teraz musiałbym sobie policzyć.
Nie wiem, ile to metrów jest.
Zaraz się dowiemy, ile to jest 14 stóp, ile to jest w metrach. Albo ktoś na pewno z widzów nam policzy i za chwilę nam wrzuci tutaj prawidłową odpowiedź. 4,20. 4 metry 20 centymetrów. Jejku, to z takich dwóch gości z kawałkiem jak ja. To wysoko.
A wysoko.
A dlaczego akurat tak?
Wiesz co, nawet nie wiem, no bo jak byłam młodsza, bardzo się bałam wysokości. Na przykład jak byłam na jakichś rajdach, czy roller coasters, czy whatever, to strasznie się bałam. Jak pierwszy raz weszłam na dużą half-pipe, to bardzo się bałam.
No, domyślam się, ja wchodzę na małą i się boję. Tak?
Na małej też się bałam. Ale nie wiem, jak widziałam, jak wszyscy skaczą i po prostu to tak fajnie wyglądało, że namówiłam się, że muszę to zrobić. I nawet pierwszy zjazd, nawet z małej half-pipe, to bardzo długo mi zajęło, tylko żeby spróbować to raz. To wiesz co, ja nie wiem, jak to się stało. No, miałam naprawdę straszny lęk tego.
I jak już raz poszło, to co?
Okej, okay, dobra, to raz poszło, bo tak słabo. Drugim razem, jak zjechałam z Werta, próbowałem pierwszy raz, to złamałam kostkę i była taka strasznie złamana, że musiałam mieć operację. I moi rodzice nie byli zadowoleni z tego i mówili, że nigdy już nie będę jeździć na deskorolce.
Naprawdę? Tak ci powiedzieli?
Tak mi powiedzieli.
A to nieładnie.
A wiesz, no bo nie mieliśmy insurancu i dopiero się do Stanów przeprowadziliśmy i po co to... I wiesz, psuć zdrowie na deskorolce czy whatever. I no, to nie była fajna sprawa, ale właśnie od tego momentu, co mi tak rodzice powiedzieli, to wtedy zaczęłam płakać. Nie z bólu czy whatever, tylko zaczęłam płakać, no bo mi powiedzieli, że nigdy już nie będę jeździć na desce.
I co, pękło im serce? Powiedzieli, nie, dobra, możesz wrócić. Znaczy pękło w takim sensie, że zmienili decyzję, czy po prostu jeździłaś potajemnie?
Nie, chyba w tym samym tygodniu, co ściągnęłam gips z kostki, to byłam znowu w skateparku. Nie wiem, jak to się stało, ale nie pamiętam szczegółów dokładnie, ale nie przestałam jeździć.
Okej. Okay. Ty na co dzień w tej chwili mieszkasz gdzie?
Mieszkam w San Diego, w Kalifornii.
Jak długo tam mieszkasz?
W San Diego mieszkam 7 lat.
Okej. Okay. A w ogóle w Stanach?
W Stanach mieszkam 27 lat chyba. Nie, 23 lata. Przepraszam.
23 lata mieszkasz w Stanach?
Stara jestem, tak.
Nie będziemy... Znaczy, generalnie jakby ja staram się w tym programie utrzymać taką zasadę, że zapraszam ludzi starszych od siebie, więc tym razem mi się ewidentnie nie udało. Znaczy, coś poszło bardzo nie tak. Znaczy, to generalnie ta zasada jest nie trzymana. No dobrze. 23 lata w Stanach. Ty jeździsz na zawody.
Jeżdżę.
Jak się wpisujesz, to jaki kraj reprezentujesz?
Polskę.
Od kiedy?
Od zawsze.
Naprawdę?
Tak. Zawsze jak jest pytanie hometown, czy whatever, jak aplikację składasz na zawody, to pisze Nowa Sarzyna.
Nowa Sarzyna?
Nowa Sarzyna.
Okej, okay, pięknie. Okej, okay, to jest przepiękne, jakby ten, ty pochodzisz stamtąd.
Tak.
Czyli mimo, ile miałeś lat, jak wyjechałaś? Teraz będziemy sobie, ci sprytniejsi sobie policzą zaraz, ale jakby ten...
7 lat.
Miałaś 7 lat, jak wyjechałaś i dalej jakby, jeśli chodzi o swoje sportowe serce, jesteś w Polsce.
Tak.
To jest piękne.
No wiesz, moja rodzina jest tutaj w Polsce i zawsze... Ciocia wydzwaniała i pytała się, czego ona dalej szaleje na tej desce, połamie sobie obydwa nogi czy whatever. I wiesz, miała rację, ale teraz nareszcie rodzina akceptuje to, że jeżdżę na desce i nawet oglądają, jak jeżdżę i się cieszą tym, to, to okay. Fajnie.
No dobrze, mamy tu jakieś, widzę, pytanie. Jak oni to czytają? Jak oni czytają tę twoją miejscowość? Poglądają radę, czy odpuszczają ci?
Tylko chyba mówię o Poland.
Okej, okay, dobra. No to jestem w stanie sobie wyobrazić, że Tak trochę może być. Ty rodzinnie, lub też jakby, nie może rodzinnie, to za dużo powiedziałem, związkowo też jesteś związana ze Skorolką.
Tak.
Dobra, to zanim przejdziemy dalej, ja mam dla was krótki materiał. Jeżeli po skończonym tym materiale okaże się, że będę beczał, a beczę zawsze po tego takich materiałach, to bardzo was proszę o wybaczenie.
This is you'll see in the future of women's skateboarding.
All right, Scott, we are going to grab Amelia Brodka right now.
Nice, let's bring Amelia down.
Yeah, Amelia has done so much for women's skateboarding over the last few years. Did a really cool documentary about women's skateboarding. Tell us about the state of female skateboarding right now.
It is so amazing to see the level of progression and the amount of change that has happened in women's skateboarding just in the past few years. I mean, since the documentary came out, it's almost strange to watch it because so much has changed. There's so many more opportunities. There's so many more girls skating at a really high level. There are girls like Jordan, you know, and Zoe, and they're just blowing up and they're getting really, really good.
I know that you always tell me, just from being one of the leaders of the female skateboarding movement, you're always being contacted from girls around the world, from the Middle East, from Africa. Where do you see women's skateboarding going in the next few years?
Oh my gosh, it's going to be really exciting. There's going to be, I think, events all over the world and girls and women really coming up from the woodwork from all over the place. I mean, in Combi Classic this year, seeing some of those younger girls from Japan, like that no one's ever heard of, and they're doing nose blunts on the peninsula, and it's just blowing everyone away. So I think we're definitely going to see a lot more of that.
All right, let's bring it back to the combi pool. You've spent a ton of time here. You've skated the women's contest here every year. What do you think about the event today?
Oh, it's so phenomenal to see. Just seeing at the level, every year it blows my mind. And still, my mind continues to be blown. And I'm just excited to see, hopefully, Clay Kreiner transfer that thing today.
So I heard a rumor. Is it true that you met your boyfriend, Alec, here at the combi pool?
Yes, I did. Actually, he was standing right there, and I was standing right there, and our eyes met across the shallow end.
So the combi pool is, like, really special to you.
Yeah. He actually made this necklace out of these tiles, so.
Is he here today?
Yeah, he's here. He's right.
I see him over there.
There he is.
Oh, yeah. Hi, Alec. How cute. A little combi bull romance, Alec and Amelia.
We actually celebrate our Vanniversary. The day we met at Vans, we come here every
really?
Year.
What's the anniversary?
It's November 20th.
So sweet. Alec, why don't you come over and talk to us? We'll interview Alec next. We got a special guest with a special gift for you guys. Custom Vans for the day. All right, we're going to go to commercial. 10 minutes warm up for Legends Finals. Congratulations. How about a hand for Alec and Amelia? We're going to go to commercial back in a few minutes.
Ewidentnie możemy powiedzieć o tym, że skejci są trochę romantyczni.
Niektórzy.
Niektórzy. Dobra. Wiem, że pewnie dużo ludzi się o to pyta. Ty wiedziałaś, że to mogą być takie zaręczyny?
Nie, nie wiedziałam.
Naprawdę nie miałeś żadnego pojęcia? Nic nie przypuszczałaś?
Nie przypuszczałam. Myślałam, że może... Wiesz, o tej porze może coś tam się stanie i byliśmy razem na Hawajach właśnie przed tym i myślałam, o, może, może tam, ale nie, nic się nie stało.
Czyli Hawaje, wyjeżdża się z Hawajów, tak patrzysz na niego trochę, mówisz, no nie no, stary, no.
Tak właśnie.
Przemyśl to.
I później pojechaliśmy razem do Seattle i właśnie miałam się umówić z koleżanką tam, a on mówi, o, ale ja miałam taki special evening planned. No to myślę, okej, nie spotkam się z koleżanką. Nie,
no nie, jest szansa, jest nadzieja. Szansa.
I nie, i znowu nic się nie stało. I... No i właśnie jak jechaliśmy na te zawody, to sobie myślałam, nie wiem, to może tak nie będzie tak, jak myślałam. I no to naprawdę byłam bardzo zaskoczona.
Ale to bardzo pięknie okazujesz zaskoczenie. Znaczy, nawet w komentarzach, bo jakby ja sobie faktycznie jakby oglądałem ten film od ciebie na YouTubie i ty tam w komentarzach masz napisane, że tam dużo ludzi pisze, wow, marzyłbym o tym, żeby moja partnerka tak skakała z radości w momencie, w którym się oświadczę.
On jest świetnym gościem, naprawdę.
No.
Jestem bardzo, bardzo wdzięczna.
Ty nam wspominałaś, że te zawody są dla was takimi rocznicowymi.
Tak, właśnie.
A jaka to jest data, możesz przypomnieć?
Właśnie ta data, kiedy jest dzisiaj.
O, 20 listopada. 20 tak. listopada w swoją waszą bardzo niezwykłą rocznicę jesteś tutaj w studio. Za co ci bardzo serdecznie dziękuję.
Właśnie to dopiero ja mu pisałam przez SMS-a. Happy anniversary.
Okej. Okay. Aha, to w ogóle ładne. To przepiękne. Powiedz mi, czy on mówi po polsku albo stara się uczyć po polsku?
Wiesz co, stara się, ale myślę, że on się przestraszył, no bo przyjechał do nas na święta, raczej do nas, do moich rodziców w New Jersey. Mm-hmm. I babcia, dziadziu dzwonią przez Skype i mój tato po prostu bierze iPada, pokazuje Aleka i Alek siedzi i mówi, dzień dobry. I wszyscy się śmiały. Wszyscy myśleli, że to było takie śmieszne, że on powiedział cokolwiek po polsku. I on się po prostu tak wstydził. On nie wiedział, czego oni się śmieją, czy źle to powiedziałam, czy co. No to nie wiem, chyba mi się wydaje, że trochę się po tym przestraszył, ale tak trochę coś tam się stara. Ale to jest bardzo ciężki język. Ja nawet słabo mówię po polsku.
Nie,
po
mówisz
tyle
bardzo
latach.
Dobrze. Po tylu latach mówisz wyśmienicie bardzo dobrze po polsku.
To tak, trudny język.
Tak, on nie jest najłatwiejszy. Z tego możemy być absolutnie dumni. Razem trenujecie?
Nie nazwałabym to trening, ale razem jeździmy na desce, tak.
Okej, okay, ale dlaczego byś tego nie nazwała treningiem?
No bo to jest za bardzo formalne. Jazda na deski to dalej jest zabawą.
No dobra, ale jakby i wiesz co, w którym momencie twoim zdaniem jakby to przestaje być zabawa, a staje się poważnym treningiem?
Powiem ci, jak to się stanie.
Czyli na razie to nie jest?
Nie, wiesz, teraz mam szansę, żeby częściej jeździć i więcej jeździć, to jest fajnie.
Ale wcześniej tak nie jeździłaś dużo?
Wiesz, zawsze albo byłam w uniwersytecie i bardzo się starałam, żeby mieć dobre oceny i albo pracowałam nad exposure, tym non-profit. Mhm. I właśnie od tej pory, co deska się dostała do Tokio, no to tak mam więcej szansy, żeby jeździć bardziej. Okay. Więcej, częściej.
Dobrze. I to jest dobry moment na to, żeby to zdefiniować i wyjaśnić. W tej chwili mamy rok przedolimpijski. Kiedy się zaczęło w ogóle jakby zawody punktowane i zbierania kwalifikacji olimpijskich?
6 miesięcy temu.
Okej. Okay. Jak ci idzie?
Nieźle. No, jakby igrzyska były jutro, to bym była zakwalifikowana. Ale jeszcze zostało może 6 zawodów, ale nie wiadomo, no zawsze wszystko się tutaj zmienia. To zobaczymy.
Okay.
Do czerwca
trwają kwalifikacje olimpijskie. Jak wygląda w ogóle dzisiaj jakby żeńska deskorolka?
Co to znaczy?
No jakby jak dużo was jest w ogóle?
O. A w ogóle czy tylko w moich zawodach?
W twoich zawodach.
A 70 dziewczyn w parku? Okay. Coś takiego?
Okej. Okay. A było pytanie o jakby region. Jak dzisiaj patrzysz, oprócz Stanów, kto jest mocny na świecie w deskorolce?
Japonia. Okay. Japonia jest bardzo mocna.
No. Ale to myślisz, z czego to wynika?
Wiesz co? Ja nie wiem. Oni chyba mają jakieś tam tajemnice, o których my nie wiemy. Znaczy... No, naprawdę nie mam pojęcia, no bo oni wszyscy tak jeżdżą tak niesamowicie,
no.
Że nie.
A to nie jest tak, że po prostu mają niezwykły system szkolenia i w momencie, w którym powiedzieli sobie, dobra, deskorolka będzie na igrzyskach, to po prostu szybko wybieramy chyba, ludzi i bardzo mocno
tak,
ich rozwijamy.
No bo Japonia dużo pieniędzy w to wsadza i tam jest ta kultura tak bardziej zdyscyplinowana, tak w ogóle nie w desce, tylko to nie, może to ma coś z tym. Nie mam pojęcia.
Okej, okay, no dobrze.
Brazylia też.
Najpierw Dariusz zadaje pytanie, czy widać różnicę w podejściu do facetów jeżdżących i kobiet jeżdżących? Później rozwiniemy to pytanie, bo jest druga część tego. A najpierw, czy w ogóle jest różnica?
Wiesz, wszyscy mają inne podejście do deski, to nie wiem, czy jeżeli jest różnica, no bo jest mężczyzną, czy kobietą, czy whatever, ale...
Okej. A jeśli chodzi o traktowanie, bo na przykład jest też pytanie, jeśli chodzi o różnicę, nie wiem, w wysokościach nagród. Jak jest w tej chwili w ogóle jakby na świecie? Jest tak, że jakby wysokość nagród w męskich zawodach jest taka sama jak w kobiecych, czy jest różnica?
Wiesz co, przez tę olimpiadę mi się wydaje, że teraz jest prawie na wszystkich największych zawodach jest taka sama, ten prize purse.
Super.
No, to świetnie. Wszystko się zmienia. To kilka lat temu bym nie myślała, żebym takie coś
ale
nawet powiedziała.
Ale kilka lat temu, jak startowałaś, to startowałaś w ogóle w żeńskiej deskorolce, czy po prostu się jakby startowałaś z facetami?
Co to znaczy? Z facetami startowałam, jak byłam młodsza, jak byłam w liceum, czy coś takiego. No bo wtedy nie było dziewczyn w moich okolicach, którzy jeździli tak poważnie, czy... No to no od tej pory, jak zaczęłam w takich profesjonalnych bardziej zawodach jeździć, to raczej damskich.
Okej. Okay. I jak ci idzie? Sukcesy?
Czasami dobrze, czasami gorzej.
Dobra, ale nie, to przyznaj się, bo ja wiem trochę. Jakie masz do tej pory tytuły?
I don't know. Udało mi się wygrać Vans Park Series Europejski Championship 2 razy i Światowy Vert Championship. 3 miejsce dostałam. Nie, mam, wiesz, w niektórych kontestach mi się udaje, ale w niektórych nie udaje.
No dobra, no takie piękno sportu. Życzę oczywiście, żeby ci udawało się w większej części. Jeśli chodzi o wsparcie, Szczepan zadaje pytanie, czy dostajesz jakieś wsparcie z Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich?
Tak.
Dziękuję.
Dziękuję.
I to jest, myślę sobie, że jakby dobra odpowiedź. Ty dużo jeździsz w kasku. Przynajmniej generalnie, statystycznie rzecz biorąc, jak przeglądałem sobie filmy z twoim udziałem, ty jesteś częściej w kasku niż wielu innych ludzi jeżdżących na desce. Dlaczego?
No bo college jest bardzo drogi w Ameryce. Okay. I mam tutaj w środku, wiesz...
Czyli uzbierałaś tam trochę rzeczy, które warto...
Uzbierałam trochę, to próbuję je na razie bronić.
Okej, okay, dobra. To ja się mogę pochwalić, bo mam przyjemność wspierać Polski Związek Sportu Wrotkarski właśnie w tej kwestii. Mam też taką koszulkę. Jeżeli zrobisz mi zbliżenie. Przepraszam. Już. W której dokładnie będzie widać, że też popieram, żeby ludzie, którzy mają coś pod czaszką, chronili to nie tylko swoją czaszką, ale również kaskiem. A jak bardzo popularna jest jazda w kasku w ogóle z twojej perspektywy?
Nie jest popularna.
Dlaczego?
No bo kultura jest taka... Wiesz, jeżeli na desce to jest o tym, że bierzesz jakieś ryzyko. Mhm. I jak wygląda na to, jakbyś brała większe ryzyko, to jest ta... celebrowane.
Okej.
Okay. To, ale to rozumiem na streetie, ale w parku, w bowlach, to tego do końca nie rozumiem, no bo ryzyko jest bardzo wysokie. Przecież widziałam dopiero, jak Kevin Kowalski sobie czaszkę sobie rozwalił po prostu i było koszmarne. Krew mu z usz się lała. I nie, mi się wydaje, że to nie jest warto, żeby wyglądać cool, żeby jeździć bez kasku.
Okej, okay. Znaczy ja bym się z tobą w 100% zgodził, gdybyś nie powiedziała jednej rzeczy, że Na stricie to rozumiem. Ja uważam,
no,
że nawet
rozumiem,
na stricie...
że ta kultura jest...
No dobra, no ale jakby jeżeli pod street wrzucamy również schody, no, i te tych schodów jest 18 i jest to 18 razy 3 plus dwie poręcze.
No. Wiem, ale wiesz, na przykład pomyślisz o physics, jak spadasz ze schodów, to tak bardziej na ramię.
Okej.
Okay. A jak spadasz z werta, no to prosto w dół.
To lecisz prosto
tak,
w dół.
Across. Sorry. Tak, znaczy nie, trochę słabo mówię po polsku, ale staram się.
Nie, mówisz bardzo dobrze, nie lecisz po skosie, tylko lecisz dokładnie prosto.
Tak, właśnie. Ale wiesz, to będzie trudniej zmienić w streetie. No bo chociaż w park to pochodzi od vert i od bow. Mhm. I jak jeździsz na wercie bez kasku, to wtedy ludzie zauważają. Jak jeździsz po wercie z kaskiem, to jest norm.
To już
wiesz.
Jest norma.
A jak ktoś bez kasku, bez kasku jeździ na wercie, to...
Ale mówią o shame on him. Nie? To nie?
O kim?
Na tym, który jest shame, o tym, który jeździ?
Nie jest shame, tylko takie jest dodatkowo ekscytujące.
Okej.
Okay. To, wiesz, dalej jest trochę celebrowane, ale dalej niektórzy mówią, że to głupio wygląda, no bo... Wiadomo, że ryzyko nie jest warte.
Okej, okay. Dobra, porozmawialiśmy trochę sobie o wercie. To jakbyś wytłumaczyła jeszcze słuchaczom, czym jest bowl?
Bowl to jest prawie takie samo jak wert. Może troszeczkę mniejsze, ale batonowe.
Okej.
Okay. To bardziej boli, jak się spada.
Dobra, i jaka jest charakterystyka? Czym się różni jeżdżenie w bowlu od jeżdżenia na wercie?
To na wercie to tylko się skupisz na trikach,
okay,
z jednej strony na drugą stronę, jest na płaskich ścianach, a na bowl to też zależy, jak używasz ten bowl, no bo jest okrągły, czy są takie hips i takie różne skręty albo różne przeszkody, to musisz tak użyć cały bowl, jeździć szybko i tak bardziej płynnie jeździć i to zależy też od trików, ale też o jak użyjesz ten bowl albo park.
Okej. Okay. Jak często sobie układasz przejazdy? To jest tak, że wchodzisz na bowla i mówisz, dobra, jadę jakiś swój taki przejazd, który w przyszłości będę jechała na zawodach, czy generalnie po prostu się bawisz i
nie
szukasz?
Nie da się tak zrobić, no bo każdy park, na który jeździmy, na których są zawodach, jest inny. To nie możesz sobie, wiesz, w domu sobie ułożyć albo w swoim skateparku ułożyć sobie jakiś przejazd. Możesz sobie ułożyć taki jakiś...
Zestawy.
Jak tam pasuje, czy coś takiego, no, ale... Każdy park jest inny. To jest najtrudniejsza część. No musisz, no dojeżdżasz na zawody i masz bardzo mało czasu, żeby wiesz, opracować sobie swój przejazd i później masz tylko dwa szanse, żeby cały przejazd.
Okej, okay, dobra, ale czy wy wcześniej dostajecie na przykład, nie wiem, wizualizację albo zdjęcia, albo rysunki graficzne, jak będzie wyglądał park?
Tak, a często są albo zdjęcia tego parku, no bo może już jest, albo okay, jak będą jego budować, to wysyłają nam i próbuję sobie tak wyobrazić, jak wiesz, jak to może się ten park czuć, czy w którą stronę chcę jechać, czy jaki trik gdzie chcę zrobić, ale dopóki nie pojedziesz na tym, to bardzo trudno sobie wyobrazić.
Okej, czyli żebyśmy to też dobrze jako widzowie rozumieli, czyli jeżeli są osoby, które, jeżeli park jest wybudowany, i zawody są na parku lokalnym, to ci, którzy po prostu są lokalnie, mają delikatnie mówiąc przewagę.
Mm-hmm, tak.
I jakby rzadko kiedy jest tak, że na świecie są takie same parki, gdzie możesz sobie powiedzieć, o, to jest ten park w Kalifornii, który jest taki sam jak park w Chicago i taki sam jak park w Warszawie. Dobra, no, to... w Warszawie to przesadziłem.
I wiesz, to w końcu nie chcemy, żeby tak było. No bo część tej urody deski jest, że zawsze przeszkoda, czy... Albo poręcz, albo schody, albo park. Wszędzie są inne.
Okej. Okay. Dariusz zadaje bardzo ważne pytanie z perspektywy przyszłego widza, który będzie oglądał deskorolkę. Jak jest oceniana deskorolka? Czy to są subiektywne oceny sędziów, czy są jakieś kryteria takie bardziej obiektywne?
Są kryteria, ale nie są obiektywne do końca.
No dobra, okej. Okay. To osoby, które nie są zaangażowane w deskę.
To na przykład sędzia... Okej, jeżeli to...
Skąd my będziemy wiedzieli, o co chodzi? Bo to jest, wiesz, to jest taka...
Wiem, no.
To jest duży problem. Ja już tam sobie widzę, że w sierpniu będę sobie siedział przed telewizorem i będę mówił, Amelia jedzie. I skąd ja będę wiedział, że jest dobrze, czy że jest źle?
No to po pierwsze, musisz zrobić przejazd bez spadania, to czyli consistency się nazywa, i prędkość, styl, jakie triki robisz, czy są trudniejsze, czy są łatwiejsze, i czy używasz, jak używasz park, czy wszystkie przeszkody, wiesz, pojeździsz na wszystkich przeszkodach, czy whatever, albo czy niektóre triki się podobają bardziej sędziom, niektóre nie podobają się. I wiesz, to jest ciekawe, no wszyscy mają inne podejście do deski. I w końcu nie chcemy, żeby tak było, że o te triki najwięcej dostają punktów i te najmniej, no bo to by było, to by całkiem zmieniło deskę. To chcemy, żeby było tak, żeby styl w to wchodził i może by było nieobiektywne do końca, no bo wtedy by było nudne.
No dobra, może i było dla was, w sensie dla osób startujących byłoby nudne, ale dla nas przynajmniej byśmy wiedzieli, o co chodzi i moglibyśmy się bardziej zaangażować.
Na wszystkich zawodach ktoś myśli, że dostał za niskie punkty i ktoś na pewno dostał trochę wyższe punkty niż myśli. No to do końca mi się wydaje, że tego nie naprawimy, ale fajny format ma ten Street League, czy te różne streetowe zawody, no bo to dwa przejazdy się... w końcu mam dwa przejazdy i cztery triki. I na cztery najlepsze punkty się liczą. No to może przejazd był taki sobie, ale może ten trik był super, może tamten trik był super. No to mi się wydaje, że to jest bliżej te, wiesz, jak się jeździ na desce, ale i tak, może jeden trik jest dla ciebie bardzo łatwy, ale sędzia myśli, że ja nie umiem tego trika, to jest bardzo trudny.
Okej, czyli też może być tak, że dokładnie przez subiektywną ocenę sędziego, bo on mówi, okej, ja tego nie robię.
Może nie dokładnie tak, ale wiesz, na przykład jeden trik może być tak przez ciebie opracowany, że dla ciebie jest łatwy, ale może dla innego skatera wygląda jako bardzo trudny trik i ona nie może jego wykonać. To...
Dobra, jaki jest twój ulubiony trik? Co najbardziej lubisz jeździć?
Smith grind.
Dobra, to teraz musisz wytłumaczyć, na czym on polega.
Po polsku, okej. To twój tylny track jest nad copingiem i twój przedni...
Coping to jest taka rura, która jest dookoła bowla lub na szczycie wertu.
Okej, twój przedni track jest tak pod copingiem i grindujesz do przodu?
Grindujesz, czyli lecisz do przodu, szurając trackiem po bandzie.
Tak.
Tak, okej. Nawet udało mi się w takim razie pomóc ci to wytłumaczyć. Zosia komentuje nam to trochę jak w skokach narciarskich. Nikt nie wie, za co oni te punkty dostają, ale jednak cieszymy się, jak dostają nasi. To oczywiście jest tak, co nam się tutaj pojawia. Gdzie jeździsz najczęściej teraz i trenując? Znaczy myślę, teraz przygotowując się, jakby będąc w roku przedolimpijskim. Ty jeździsz bardziej u siebie, czy gdzieś dużo jesteś na zgrupowaniach?
Wiesz, są takie okresy, że jest jedno zgrupowanie, czy zawody od razu po... Jeden po drugim, nie? A czasami jestem w domu dłuższym czasem, to i w domu mamy, w San Diego mam bardzo dużo skateparków, to tam też się świetnie jeździ, ale koło San Diego najczęściej jeszcze.
Okej. Okay. Czyli generalnie po prostu budzisz się rano, mówisz, dobra, pierwsza najtrudniejsza decyzja, na który skatepark pójść.
Wiesz co, to jest nawet trudna decyzja, no bo mamy tyle tych skateparków i nie narzekam, tylko mówię, że wiesz, po prostu pytasz się kolegów, koleżanek, hej, gdzie chcesz jeździć, jeden chce tu, drugi chce tam i nazywamy to first world problems.
No. Kiedy pierwszy raz byłaś w Polsce jeździć na desce?
Oh my god. Okej. Okay. Nie wiem dokładnie, kiedy to było, ale pojechałam do Nowej Serzyny z deskorolką i teraz tam jest skatepark, ale przedtem nie było. I tak jeździłam dookoła osiedla. Jeszcze nie umiałam za bardzo, może dalej się uczyłam kickflipa, czy umiałam. I pamiętam, że wszyscy tak się na mnie gapili, nie wiedzieli, co to jest. Może to, no bo to jest takie małe miasteczko, ale wszyscy byli tacy zdziwieni, że co, nie wiedzieli, co ja robię. Widzieli, że może to jest tak jak ta gra, to nie jak pro skater. I to naprawdę było bardzo dziwne. Ludzie się tak, miałam takie koło dookoła mnie. Ja tylko na flacie sobie skakałam, czy próbowałam kickflipy, czy co. Nie wiem. No teraz jest tam skatepark i to jest normalne, ale...
Teraz już jest skatepark u ciebie. Mm-hmm.
No. Chyba ja po prostu jestem taka stara, że było tak dawno temu.
Nie, myślę, że...
I nie wiedziałam, co to było.
Myślę, że wbrew pozorom akurat deskorolka bardzo długo nie była kompletnie popularna w Polsce. Znaczy, było kilka osób, które jeździło, no i tyle. No. I to dopiero ostatnie lata powodują, że to się trochę zmienia. Dobrze. Dariusz pyta, deska tylko z kółkami, czy może też inne deski, typu, nie wiem, snowboard, surfing i tak dalej?
Przez kilka lat właśnie jeździłam na różne zawody snowboardowe w liceum i teraz staram się surfować, ale po prostu próbuję przeżyć mój czas w oceanie.
Naprawdę? Ale jak można? Jak daleko masz na plażę? No, przyznaj się.
10 minut.
10 minut czym?
Samochodem.
Okej, okay. Czyli w 10 minut jesteś na plaży. I jak to mówisz, że próbujesz przeżyć?
Po prostu ja się bardzo boję.
Okej.
Okay. Ocean to jest nie jest takie miłe miejsce, jak te fale na ciebie spadają. To zawsze wygląda tak łagodnie, tak relaksacyjne, ale no nie jest, jest trochę scary.
Okej.
Okay. Ale staram się, ale...
No ale myślisz, że to będzie też twój sport?
Lubię to robić, ale nie surfuję dobrze. Jak stanę raz na fali w sesji, to już jest sukces.
Okej.
Okay. Ale będę dalej surfować, fajnie jest.
No dobra, okej, okay, dobrze. Zosia zadaje nam pytanie, a jaki jest twój ulubiony bowl w Polsce?
Bardzo bym chciała na tym nowym bowlu w Krakowie jeździć, ale jeszcze nie byłam. A ten bowl w Swarzędzu był bardzo fajny.
Okej. Okay. A byłaś kiedykolwiek w Shaber Bowl?
Byłam w Shaber Bowl.
I jak?
Fajne. Może to jest lepszy niż ten. No to jest całkiem inny styl bowlu. To jest taki DIY, czyli tak, trochę, wiesz, bardziej trudny, ale fajnie było. No, bardzo mi się podoba Shaber Bowl.
No. To jest coś, co jest pewnie warto do tego, żeby też o tym pamiętać. Technicznie na czym ci jest najtrudniej śmigać?
Manual pads? Manuals? Nie wiem, jak to się mówi. Manuala.
O, okej, okay, dobra.
Na dwóch kółkach.
Czyli na dwóch kółkach, czyli jakby... Dobra.
Nie udaje mi się.
Nie robisz manuali?
Staram się, ale nie wygląda to ładnie. Mówię szczerze.
Nie, no nie żartuj.
Nie żartuj.
To nie jest tak, że po prostu na manualu przejeżdżasz po prostu całą ulicę i to tą najdłuższą w San Diego, która
może,
jest?
Może tak daleko przejadę.
Okay.
A na nose mount to zapomnij. Nie przejadę w ogóle.
Czyli to naprawdę jesteś jakby dzieckiem parku. Takie...
Nie wiem, czy jestem dzieckiem parku, no bo jak zaczęłam jeździć w New Jersey, to nie mieliśmy tam parków, mieliśmy okay, tylko street. A starałam się na manual, no bo wszystkie chłopaki, co jeździli w osiedlu, najlepsza miejscówka była taki manual pad.
Aha.
I ja nawet nie mogłam tego zrobić. I to mnie tak wkurzało. To jeździłam po prostu na flacie albo na jakichś krawędnikach czy coś takiego, ale nie wiem, po prostu nie mam dobrego balance.
No właśnie, I don't know. Musisz chyba ten... Popracować po to, żebyśmy faktycznie mogli po tym, jak już czego ci bardzo mocno życie będziesz w Tokio, żebyś wjeżdżając mogła zrobić długiego manuala, mówiąc...
To będzie cel po Tokio.
Zobaczcie, zrobiłam to, może się to pojawić. Największe rywalki w tej chwili? Twoje? Jak patrzysz w ogóle jakby na świecie, to z kim najbardziej konkurujesz?
Ze sobą.
Okej. Okay. To ładne.
To prawda.
A poza tym? Z kim uwielbiasz? Znaczy tak zupełnie poważnie, jeżeli widzisz, że na zawodach będzie ta i ta, to co naprawdę powoduje wow, to będzie fajna rywalizacja, lubię, bo ona zawsze robi coś ciekawego.
Z kim lubię jeździć?
Okej, dobra.
Czy to jest to pytanie?
Tak, to może być to pytanie.
No, zawsze mi się podobał styl Lizzie Armante, ona bardzo ładnie jeździ, bardzo płynnie, wszystkie triki umie. Lubię bardzo jeździć z Jordan Barrett, Indiara Asp, Sakura Yosozumi. Ona niesamowicie jeździ. I Bryce Wettstein.
Bo ty ładnie mówisz, lubię z nimi jeździć. Czy między wami nie ma rywalizacji?
Nie, to nie jest takie dramatyczne.
Ale to jest tak, że to jest, na tym polega charakterystyka między innymi deskorolki, że wy po prostu jeździcie razem i wynik oczywiście jest ważny, ale jest drugorzędny?
Tak, wiesz, czasami jak jest bardzo krótki practice na nowym parku, to może nie jesteśmy najfriendly, no bo wszyscy chcą po prostu jeździć, ale to nie jest tak, że ktoś chce, a chociaż dla mnie, nie jest tak, że ja chcę wygrać albo chcę wyższe miejsce niż ona czy whatever, tylko myślę, chcę zrobić ten trik, i może ten trik może mnie trochę straszy i jak mi się to uda, to będzie zwycięstwo i to nie zależy mi na tym, w które miejsce dostanę.
Okej. Masz taką historię, w której na przykład zrobiłaś wszystkie triki, które chciałaś zrobić i z twojej wewnętrznej perspektywy to był dobry przejazd, a sędziowie ocenili go inaczej? Albo nie wystarczył na to, żeby być wysoko w kwalifikacji?
Tak. Tak. I mi się wydaje, że wszyscy mają takie historie. No, tak jak mówię, to wszystkim się wydaje chociaż raz, że zrobię wszystko, było super, ale sędziowi się nie podobało.
Okej. Dariusz zadaje pytanie. Spodenki pływackie, zawodnicze mają tak zwaną ilość godzin pływania, czyli mają jakby swoją żywotność, jak długo można je wykorzystywać. Jak często trzeba zmieniać deskę? Mówimy o deskach zawodniczych. Czyli co ile ty wymieniasz swoją deskę?
3-4 tygodnie, może miesiąc.
Okej, ale zmieniasz całą deskę, w sensie cały set, czy tylko blat?
Nie. Nie, tylko blat. Traki. Nienawidzę zmieniać traków. To teraz są po prostu całkiem zniszczone i muszę je zmienić, ale nie jest przyjemnie na nowych trakach jeździć. A koła? To fajnie jest mieć nowe koła, nowe bearings. No buty może co 3 tygodnie już są do niczego, niestety. No.
No dobra, to jest pewnie ważne pytanie, bo to jest pytanie, które często zadają sobie rodzice w tym sporcie. Ja na przykład mam dwóch małych skate'ów w domu. Buty. Czy jest jakiś sposób, żeby buty na deskorolce przeżyły dłużej?
Shugu.
Okej, no dobra.
Jak byłam młodsza, to po prostu mój pokój śmierdział jak klej i miałam ten shugu, ten specjalny klej do butów.
Tak jest.
Miałam tak obklejone i suszarka była koło buta, żeby jak najszybciej wyschło, no bo to długi czas czasami trzeba kilka layers dać i to była wielka produkcja i po prostu takie brzydkie te buty były w końcu, no takie obklejone,
ale dzięki temu nie trzeba było ich wymieniać co 3 tygodnie.
Właśnie, no bo to nie jest tania sprawa.
No. Dzisiaj co 3 tygodnie. Jeśli chodzi o deski, bo to jest też ładne pytanie, które zadaje Dariusz. Czy wy startujecie na normalnych deskach, takich zwykłych, komercyjnych? Czy jest jakaś różnica w sprzęcie zawodniczym czy komercyjnym?
Każdy ma inny sprzęt. Może niektórzy mają takie jakieś specjalnie dopasowane do nich. Aha. Przez jakiegoś Professor Schmidt czy coś takiego. To jest taki gość, co mówi, musisz mieć większy tail czy dłuższy wheelbase czy whatever. To może... ale większość czasu to tak, taka normalna deska, co możesz kupić w sklepie i wiesz, ale każdy ma inne preferencje i od tego się zależy, jaką ma deskę, czy jako szeroką, czy jako długą, czy jakie koło, jakie rozmiary wszystkiego, to...
No dobra, to w takim razie dochodzimy w naturalny sposób do pytania o twój set. Ty na jakiej szerokości deski jeździsz?
8,5. Inches.
No.
I koła 57 mm. Tylko tyle.
Okej. Okay. Dlaczego takie duże koła?
No bo... Wiesz, mi się wydaje, że nie są aż takie duże, no bo kiedyś na Vercie mam 60 okay. mm. A tak, na Park 57 jest dobry, no bo można na Vercie, można na Parku, ale jakby były mniejsze, to może by pomagały w bardziej technicznych sprawach, w manuals, mm-hmm. ale na Parku to raczej większe koła.
Czyli teraz mam już odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego nie robisz manuala, bo masz za duże koła. No i...
Mam za duże koła, to nie moja
to
wina.
To jest nie twoja wina, po prostu gdybyś któregoś pięknego dnia kiedyś chciała mieć mniejsze koła, to na pewno zrobisz manuał. Zosia zadaje bardzo dobre pytanie. To jest właściwie coś, na czym ja się w ogóle nie zastanawiałem. Jakie będą stroje na olimpiadzie? Czy wy już to wiecie?
Nie wiem, boję się tego trochę.
Nie, ale ty...
Zobaczymy.
To jest ciekawe, bo przecież na Igrzyskach Olimpijskich jest małe prawdopodobieństwo, tak zupełnie realnie, że pozwolą wam normalnie w cywilnych, skejtowych ciuchach wystartować.
Widziałam już kilka takich jerseys od różnych krajów, ale Polish Skate Federation ma tylko taki fajny t-shirt. To mi się wydaje, że tak zostanie, ale...
Nie, na pewno. Na pewno w kategorii.
Mam nadzieję, że tak, no bo to by było trochę dziwne.
Okej, okay, dobra. Dariusz, widzę, tutaj twardo ciśnie sprzęt. Na rowerze jest tak zwany bike fitting, jest, czyli dopasowuje, dopasowuje się rower pod zawodnika. Czy jest możliwość robienia board fittingu?
Jest, ale tylko znam jednego gościa, co to robi, chociaż w Stanach. Nazywa się Professor Schmidt i on z tobą pójdzie do skateparku czy na jakąś miejscówkę, gdzie jeździsz i popatrzy na twój styl jeżdżenia i wiesz, powie ci, może potrzebujesz większy wheelbase, nie wiem jak to się mówi po polsku, sorry.
To jest ten...
Rozmiar między
jednymi kołami, a drugimi, no. Znaczy na tyle.
Albo ci poleci więcej concave, to jest kształt
deski inny, tak. Bardziej
albo dłuższy tail, albo dłuższy nose, albo bardziej płaską deskę. Ja nigdy tak nie robiłam, ale widziałam, jak on z ludźmi tak dopasowuje szczegóły, ale to bardzo rzadko się robi. Wiesz, dużo ludzi, nawet którzy jeżdżą profesjonalnie, nie myślą tak bardzo o tym. Tylko myślą o tym, jaka jest szeroka deska. Ale niektórzy to bardziej się bawią z szczegółami i może coś do tego jest, albo może tylko tak myślą, że nie, ja tylko umiem tego trika, jak mam taki wheelbase, czy czuję się bardziej stabilnie, czy whatever. To... Nie wiem, deska jest trochę dziwna, to jest... Czasami ci nie przeszkadza, jakby była inna, ale niektórym to... Niektórzy naprawdę wpadają w szczegóły.
Okej. Okay. Zawsze masz ze sobą deskę? Jak gdzieś podróżujesz?
Teraz nie mam.
Dobra, teraz nie masz, okej. Okay. Ale w ogóle normalnie, jak podróżujesz, to zawsze ją zabierasz ze sobą?
Tak.
Ale czy traktujesz ją faktycznie jako miejsce tylko i wyłącznie, żeby pójść do parku? Czy, nie wiem, zdarza ci się również robić zwiedzanie miasta na deskorolce?
No, lubię tak dookoła miasta jeździć na desce. Albo do sklepu, albo coś tam. Jednego miejsca do drugiego. Nie pamiętam ostatnim razem, co jeździłam na takiej prawdziwej street spot. Szczerze mówiąc, ale zawsze mam deskę ze sobą, jak gdzieś tam jadę.
Okej. Okay. To jak kiedyś może przyjedziesz do Polski, to na pewno kilka osób chętnie cię zabierze na nocne jeżdżenie ulicami Warszawy, co jest naprawdę zjawiskowym doświadczeniem.
Ja wczoraj jeździłam po ulicy w Warszawie i było bardzo ciemno. Nie było świateł na tej ulicy. Było bardzo dużo samolotów.
Okay. Czyli absolutnie tak, jak powinno być.
Tak, właśnie.
Czyli na pełnym nielegalu i to jest coś, co jest doskonałe. Joanna zadaje pytanie, jak widzisz przyszłość skateboardingu w Polsce?
Dobrze wygląda. Jest kilka chłopaków, którzy bardzo dobrze jeżdżą. Ten Filip Szalak świetnie jeździ i Jean Seman i ten ta Polska Polish Skate Federation bardzo pracuje nad tym, żeby było więcej zawodów tutaj, żeby skaterzy tutaj mieli wsparcie i coraz więcej skateparków jest tutaj, no to dobrze wygląda.
No dobra, ale ty masz pewne doświadczenie, bo to jest coś, co no jest ważne jednakże, tak? Czyli masz doświadczenie ze złamaną kostką na samym początku, dobra, skręconą czy złamaną, co właśnie złamałaś? Złamaną kostką na samym początku jeżdżenia. Mało tego, przypomnę, jesteś dziewczynką.
Tak.
Czyli miałaś złamaną kostkę, będąc małą dziewczynką.
Tak.
Jak przekonać rodziców, że ten sport wcale nie jest aż tak bardzo niebezpieczny, jak się nam wszystkim wydaje?
Jeżdżenie w samochodzie jest niebezpieczne. Wszystko jest niebezpieczne. Ale jak się nie spróbuje czegoś nowego, jak się nie spróbuje czegoś, co się tak trochę straszy, czy jest może trochę ryzyko do tego, no to wiesz, nie rośniesz jako person.
Okej. Okay. I to jest ważne. Co ci daje deskorolka, twoim zdaniem, w ogóle tobie jako osobie?
Bardzo dużo, wiesz. To mi dało to, że jak chcesz coś zrobić, jeżeli to trik, albo jeżeli to jakiś problem w matematyce, czy chcesz coś tam napisać, no to jak chcesz coś wykonać, no to musisz się starać i starać i starać, próbować. Może 1000 razy coś tam spróbujesz i ci nie wyjdzie, ale jak spróbujesz 1001, no to może ci wyjdzie.
Okej. Okay. Odwieczna, to nie aż taka bardzo odwieczna, bo ona się pojawiła dopiero niedawno wraz z pojawieniem się powszechnym hulajnóg, ale wojna między scooters versus skateboarding. Dlaczego twoim zdaniem dzieci idą w hulajnogi?
No bo są łatwe. Ja pamiętam, jak ja byłam pierwszy raz w skateparku na deskorolce. Żeby zjechać nawet z maluteńkiej rampy, to nie jest łatwo. To musisz się nauczyć bardzo dużo. Musisz się też nauczyć, jak skatepark, jak ruch w skateparku działa, kiedy jest kogo kolej, czy tamten będzie wjeżdżał tutaj, to muszę uważać. I tak się powoli uczy na desce, że zauważysz to wszystko. A hulajnogą to bierzesz, zjeżdżasz, wiesz to. Wiem, okej, okay, triki na pewno są trudne, może nie wiem dokładnie, ale sama taka jazda albo jazda w parku to jest bardzo niski point of entry. No to i przez to może nie do końca niektórzy te skutery patrzą, kto jedzie, skąd, albo nie wiedzą, kogo jest kolej, żeby jeździć w bowlu czy coś, tylko wjeżdżają. I nie mówię, że wszystkie, ale jest ich bardzo dużo, co tak nie umieją się do końca zachować dobrze w skateparku.
Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, o której powiedziałaś, bo ja bardzo często wychodzę ze skateparku, jak już się pojawia zbyt dużo hulajnóg, bo mówię nie, to jest ponad moje siły. Szczególnie, że na początku jeszcze kiedyś miałem taką swoją ambicję, że będę tłumaczył mamom tych dzieci, że słuchajcie, to chodzi o ich, to chodzi o ich bezpieczeństwo.
Tak.
I że to ty powiedziałaś, faktycznie z deskorolką jest tak, że zanim zaczniesz jeździć, to masz wystarczająco dużo czasu, żeby zrozumieć reguły rządzące skateparkiem.
Tak, właśnie.
A jak wjeżdżasz mając 4,5 roku albo nawet mniej na hulajnodze do skateparku, gdzie jeżdżą takie na przykład grube konie jak ja, którzy naprawdę, znaczy jak ważę 100 kg i jadę rozpędzony na deskorol, to ja się nie jestem w stanie zatrzymać w miejscu. I jak pod kołami wjeżdża dziecko na hulajnodze, to ja bardzo chcę je ominąć. Naprawdę. Bo też mam swoje dzieci i ja wiem, że ja nie chcę się z nim zderzyć. Ale później idę do tej mamy i ta mama mówi, przecież on, to nie moja wina, że on przejechał w poprzek przeszkody. Ja mówię, no nie, właśnie nie jeździ się w poprzek. Między innymi na tym polega ta zasada.
No. Widziałam bardzo dużo hulajnóg dzisiaj w parku. Wiem, że jest dużo hulajnóg i oni płacą za wstęp i to płaci za wszystko, ale nie wiem, może jakby były terminy, że o tej porze hulajnogi, o tej porze deskorolka. Może są, może nie widziałam, ale na przykład w Kalifornii coraz mniej ich widać, no bo tylko chodzę do niektórych skateparków, gdzie wiedzą, że tam mają kolegów, którzy też jeżdżą na hulajnogach, ale tak w niektórych skateparkach to po prostu wszystkie skatery ich wygonią. I nie, no bo chcą im zrobić krzywdę czy coś takiego, tylko po prostu jak nie umieją się zachować tak, jak się trzeba w skateparku i wjeżdżają w ludzi i nie patrzą, co się dzieje, to jest problem, niestety.
Wojtku z AWE, mam teraz taką, w takim razie do ciebie taką gorącą prośbę, zobacz, nawet Amelia to wskazuje, jakbyśmy zrobili tam na przykład, że byłby moment, czy też byłyby takie sesje dedykowane dla deskorolki. Na przykład, nie wiem, żeby nie szukać daleko, w Oslo, w skatehalle w Oslo jest taki moment, że tam dokładnie są osobne dni dla deskorolki i osobne dni dla hulajnogi.
Ale AWE Park jest bardzo piękny skatepark.
Jest genialny.
Nie narzekam.
Jest genialny.
Bardzo piękny.
AWE Park jest przepięknym skateparkiem. Absolutnym.
Tylko po prostu byłam przerażona, ile było hulajnog. Ale wiem, to wszędzie jest bardzo dużo ich.
Nie, no ale jakby to, że ich jest, to bardzo dobrze. Na koniec dnia wolę, żeby dzieci były na hulajnodze, niż gdyby miały tylko i wyłącznie siedzieć przed komputerem. Choć oczywiście siedzenie przed komputerem i granie w Pro Skater później powoduje, że zaczynamy na przykład jeździć, więc to też jest generalnie dobra konsekwencja.
Ale rozumiem, jak jest skryty skatepark, to trzeba, wiesz, płacić za to, żeby było ogrzewanie, czy światła włączone, czy whatever, na wstęp, rozumiem.
Dobra. Dariusz zadaje dobre pytanie. Ile osób liczy team jadący na olimpiadę? Twoim zdaniem, jak pojedziecie? Zespół serwisowy, lekarze, trener, kto? Ile was będzie? Jeżeli w ogóle dojdzie do tego, że jedziecie, od tego zacznijmy.
Ja nie mam pojęcia. Ja dopiero byłam na takim summit, World Skate Summit i rozmawialiśmy o tym i nawet nie wiemy, czy możemy jakiegoś gościa z nami wziąć. Ja nawet nie wiem, czy mam, jakbym się dostała do Tokio, czy mogę na przykład męża wziąć. Whatever, to nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać w deskorolce, no bo to jest sport, który raczej wyprawiasz tak sama i nie masz takiej jakiejś drużyny dookoła ciebie.
Okej, ale ty, jak wygląda w ogóle twój kontakt z pozostałą częścią polskiej kadry?
Tutaj mnie przywieźli dzisiaj.
Okej, to jest bardzo miło. Bardzo, bardzo dziękuję za to.
Nie, mam z nimi stały kontakt, ale wiesz, większość kadry to jeździ bardziej na streetie. To nie zawsze się spotkamy na tych zawodach, no bo najczęściej są zawody parku osobne niż zawody streetu. No to... I to nie, że jedziecie jako drużyna, tylko musisz kwalifikować się osobno.
Okej, okay. I to jest ważne pytanie w ogóle. Ty już wiesz, jak wygląda system kwalifikacji w Polskim Związku? Bo to jest pytanie, no bo kwalifikacje, jeśli chodzi o to, co teraz zdobywasz, ten zdobywasz dla kraju, to nie są kwalifikacje indywidualne, znaczy nigdy nie masz miejsca indywidualnego. To jest dla kraju.
Nie, to nie jest dla kraju.
Jak nie?
To jest indywidualne.
Naprawdę?
Naprawdę, są tak. Są kwalifikacje. Tylko jest limit, że tylko może być maksimum trzech z jednego kraju w zawodach. Na przykład Women's Park może tylko być maksimum trzy.
Trzy z danego kraju.
Tak, z jednego kraju. Ale to, że jesteś z innego kraju, to nie znaczy, że możesz pojechać. No, tylko jest miejsce dla 20 ludzi w każdej dyscyplinie. Men's Street, Men's Park, Women's Street, Women's Park. Tylko po 20. No to zależy, ile punktów ty sama czy sam zdobywasz. I jeżeli na przykład jesteś może szóstym najlepszym w świecie, ale jesteś czwartym najlepszym ze Stanów, no to niestety odpadasz. No to... Takie są zasady. To tak,
Czyli Stany i Japonia będą miały mocną też wewnętrzną...
No na pewno. Ale tylko może ich być trzech na zawodach. To... Tak, ale tak. I indywidualnie zbierasz punkty.
Dobra, bo ja tego obszaru w ogóle przestałem śledzić. Kto z wielkich zbojkotował olimpiadę? Czy już wiadomo, że są jacyś zawodnicy, którzy naprawdę są, jakbyśmy spojrzeli na Street League, czy są w czołówce, ale powiedzieli, mamy to w nosie, na igrzyska nie jedziemy?
Niektórzy takie mają myśli o tych kwalifikacyjnych zawodach, ale okay. To jest tylko dlatego, no bo organizacja jest ciekawa tych różnych zawodów. Cały czas wszystko się zmienia i nie są zawsze najlepsze. po prostu czasami te zawody nie są takie przyjemnie złożone. I niektórzy by chcieli bojkotować właśnie te zawody, które są robione przez ten World Skate. Ale jeżeli ktoś by mówił, że bojkotuje olimpiadę, to nikogo by to nie obchodziło, no bo nie, oni po prostu by odpadli od punktów.
Ale właśnie dokładnie trochę o to pytam, tak? Bo w drugiej dyscyplinie, tak, czyli która również weszła na igrzyska, czyli w surfingu, faktycznie dużo osób mówi, że pierwsze igrzyska na pewno nie pokażą tej wielkiej walki pomiędzy Stanami a Australią. Oczywiście Japonia też będzie tam trochę brała udział, bo mówi się już, że kilku bardzo dobrych surferów po prostu powiedziało, że nie jedzie. Tak? Znaczy, że generalnie mają w nosie, nie startują w kwalifikacjach. Uważają, że surfing jest not a sport. Znaczy, że na pewno nie jest sport takim w kategorii olimpijskiej. I że mówi się, że dopiero te kolejne igrzyska już faktycznie ściągną tych najlepszych zawodników. W deskorolce tak nie ma?
Jest tak trochę. Okay. Dla niektórych to nie jest takie ciekawe, żeby jeździć na te zawody i zbierać punkty i jeździć na olimpiadzie. To niektórych to nie obchodzi.
Okej.
Okay. It's okay.
Ale spoko.
Ale niektórych w desce w ogóle nigdy zawody nie obchodziły.
To prawda. Jest bardzo dużo ludzi, którzy jeździło, których właściwie mają tylko i wyłącznie bardzo fajne nagrywki wideo. I tyle. I nigdy się w życiu nie pojawili na żadnych kontestach, na żadnych zawodach, na żadnych takich elementach. A jednocześnie mają nagrywki takie, że po prostu wszyscy myślą sobie wow.
Tak. I właśnie to dlatego deska jest fajna, no bo możesz to robić tak jak chcesz. Jak chcesz jeździć na zawody, to jeździ. Jak nie chcesz, jak chcesz sobie nagrywać jakieś wideo, to nagrywa. Jak chcesz swój mieć kanał YouTube i przez to zarabiać, czy jeździć, czy pokazać, jak ty jeździsz, to możesz też tak zrobić.
No właśnie. I tu dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, twój kanał YouTube.
O.
On nie jest najbardziej rozbudowanym kanałem w kategorii deskorolki.
Nie jest w ogóle rozbudowanym kanałem.
A dlaczego?
Niczego.
Ty nie nagrywasz z kolei swoich przejazdów?
Nagrywam.
I gdzie one są?
Na moim telefonie.
Okej. Okay. Czyli ale to jest ciekawe w ogóle, bo to nie jest naturalne. Tak akurat bym powiedział, że w wielu innych dyscyplinach sportu, gdybyś uprawianiem biatlon albo cokolwiek, to bym powiedział, dobra, to, że nie masz kanału na YouTubie, to spoko. No ale w Discord ona jest bardzo widowiskowa. Ludzie chcieliby to oglądać.
No, daję staw na Instagram, jak mi się chce.
Okej.
Okay. A na YouTube, nie wiem, zapomniałam jakoś o YouTube.
No, to ja cię tylko tak mobilizuję trochę, żebyś trochę pamiętała. Okej, okay, ty sama serwisujesz swój sprzęt? W sensie sama zmieniasz łożyska, koła i tak dalej.
By było bardzo dziwnie, jakby ktoś inny to zrobił dla mnie. Wiesz co, raz właśnie dostałam deskę i już ta grip tape była na desce i mówiłam, nie wiem, to jest za dziwne, muszę inną deskę sobie wziąć i sama sobie położyć grip tape. Nie, to by było dziwne, jakby była już złożona deska.
A z kogoś innego. Lubisz w ogóle składać set?
Tak, ale taki całkiem nowy to jest trochę za obcy, żeby zawsze całkiem nową deskę mieć.
Czyli naprawdę jak coś składasz, to zawsze starasz się wziąć przynajmniej część rzeczy z poprzedniego zestawu?
Tak, no. Tylko zmieniam to, co absolutnie muszę zmienić. Ja lubię deskę, do której już jestem przyzwyczajona. No bo może ta deck jest okej, okay, nowe koła są okej, okay, ale nowe traki, nowe buty, to wiesz, czuję się tak trochę obco. A jakby wszystko było nowe, to się nazywa Christmas Complete. To po prostu czuję się jako obca deska.
Okej, okay. Dobra. Ile masz na zawody przygotowanych setupów?
jeden setup i mam deck jako backup nową i może jeden track, może ekstra koła przywożę, ale...
Naprawdę?
Tak.
To jest absolutnie niebywałe. Znaczy na poziomie, znaczy to, że ja jakby tak sobie można i... Wow.
No bo okej, okay, może ci się deska złamie.
Może.
To możesz tylko zmienić sobie deck, nie?
Dobra, często się łamie deska na zawodach?
Może jak jesteś Chris Russell, ale na park to
na pewno.
Nie tak dużo.
Okej. Okay.
No. Albo może ci bushing, czyli to jest w środku track, może ci się splaszczy. Mhm. Okej, okay, to zmienisz bushing. Ale żeby na przykład zmienić coś innego, to nie ma powodu. Nawet jakbyś dostała flat spot na koło, to i tak nic takiego nie zmieni. Może dźwięk zmieni, jak jeździsz, ale żeby zmienić na nowo koło, to może być przesada. I wiesz, jak się pakujesz, żeby jechać na zawody, nie chcesz mieć całą torbę sprzętu, tylko to, co potrzebujesz. I track tylko biorę, no bo już mam tak zgrindowany, że myślę, że na następnych zawodach po prostu mi się połamie na pół, ale i tak jestem taka uparta, że nie chcę jego zmienić tak, wiesz, w normalnym jeżdżeniu. Ale jak pojadę do domu, to na pewno zmienię.
Okej, okay, dobra. Jak sobie radzisz z rutyną?
Lubię rutynę.
Naprawdę?
Tak.
Okej, okay. Dobra, ale to jest ciekawe. Jak wygląda twój dzień przed zawodami?
Przed zawodami? Dzień zawodów, czy dzień przed?
Nie, dzień przed.
Wiesz co, to na tych zawodach, na które teraz jeździmy, wszystko się tak zmienia w ostatnią chwilę, że nie da się mieć rutyny żadnej. No bo możesz mieć praktys o 7 rano, albo możesz mieć praktys o północy, albo możesz w ogóle nie mieć praktys. Na tych ostatnich zawodach nie miałam w ogóle.
Naprawdę?
Tak. Znaczy,
pierwszy raz przejazd robiłaś już w ramach zawodów?
A w drugiej rundzie, tak.
Drugi, okej. Okay.
No to nie mogę ci powiedzieć, że mam jakąś rutynę przed kontestami, aha, no bo nie da się mieć rutyny przed kontestami.
Okej, okay. A dzień zawodów w takim razie?
Też to zawsze inne. Bardziej mam rutynę tak, jak jestem w domu, czy coś takiego, ale jak gdzieś tam jadę na jakieś zawody, to nie mogę liczyć na coś, że coś będzie tak samo. Czy na przykład jestem przyzwyczajona, lubię jeździć rano i zawsze mamy zawody rano, ale te ostatnie zawody było 7 wieczorem. To
już nie jest rano.
To już nie jest rano.
Okej.
Okay. No sorry, nie mam. Deska jest taka, że cały czas wszystko się zmienia, to nie da rady mieć takiej zawodowej rutyny.
W domu rozmawiacie o czymś innym niż deskorolka?
Tak.
O czym?
O kotach.
Macie koty?
Mamy jednego kota, mamy jednego psa. Się razem bawią.
Wow.
Tak.
No dobra, a z kim zostają jak wyjeżdżacie na długie treningi?
A sąsiady przyjeżdżają i ich karmią.
Ale wy macie tam fajnie w tej Ameryce. Sąsiad przyjeździ nakarmić kota, nakarmić psa.
Mieszkamy w fajnym miejscu.
Ale był w Polsce już kiedykolwiek?
Jeszcze nie był właśnie. Miał w tym roku przyjechać, ale nie udało się. Wiesz, z jego pracą nie zawsze mu się udaje jeździć ze mną na te różne zawody i jeszcze do Polski, ale...
A co on robi?
On pracuje w Tony Hawk Foundation i pomaga... pomaga budować skateparki, tylko pomaga ludziom w miastach, które są low income, dostać granty na skateparki albo rozmawia z nimi, jak oni muszą z miastem pracować, żeby dostać skatepark i po prostu... Tak, pomaga.
Czyli mój ulubiony hashtag.
Tak.
If we build it, they will skate. To jest jego hashtag? Znaczy to jest dokładnie ten?
Nie wiem, czy dokładnie, ale...
Ja nie mogę. Dobra, okej. Okay. To jest ten moment, o którym będziemy sobie... No dobra, czyli on nie zawsze może z tobą jeździć.
Niestety.
A chciałabyś, żeby jeździł?
Tak. Był ze mną w Rio i było bardzo przyjemnie.
Dobre. Jak on zachowuje się, jak widzi twój przejazd na zawodach?
Czasami jego filmuję, żebym mogła umieścić na Instagramie, nie na YouTube. A czasami patrzy się. Nie.
Ale jest, ale faktycznie później podchodzi, mówi, nie, to pojechałaś źle, mogłeś to powiedzieć lepiej, gdybyś bardziej...
Nie wiem, czy on by powiedział, żebym pojechała źle, ale by może powiedział, o, by było dobrze, jakbyś zrobiła to. Ale wiesz, on jest taki, że zawsze mówi, że nie, to było dobre.
Wow.
Na przykład nie miałam najlepszy przejazd w ostatnich zawodach. I mówił, no, you did great. Yeah. No, I didn't. I did really bad. Ale...
Nie? Okej.
Okay. Okay.
To jest piękne, że w takim razie... Czy wyobrażasz sobie swoje życie bez deski?
Nie. Boję się życia bez deski. Szczerze mówiąc.
Ale czego się boisz?
Jak mam spędzać czas?
No nie wiem, ludzie książki czytają.
Okej, okay, książki są fajne. Mogę czytać książki.
Ale w przerwie między jeżdżeniem.
Tak.
Okej. Okay. Dobra, to ile jeszcze będziesz jeździła?
Jak najdłużej, jak mogę.
No to ja ten...
Zobaczymy.
Ja jestem członkiem, jest taka grupa na Facebooku, jedna z moich ulubionych, Very Old Skateboarders, i tamta grupa ewidentnie pokazuje, że jeszcze trochę przed nami tego jeżdżenia, że przed tobą to w ogóle bardzo długo, natomiast w ogóle... To...
Mam nadzieję, że będzie bardzo długo.
No dobrze. Mam nadzieję, że dzięki temu mieliście okazję trochę poznać Amelię, że będziecie razem z nami wszyscy trzymać kciuki za po pierwsze kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie, a później, jak mam nadzieję, że już się zakwalifikujesz, będzie nam łatwiej tobie kibicować. Właśnie dzięki temu, że trochę wiemy, jaką jesteś fantastyczną osobą. Czego się życzy skateboarderom przed zawodami?
Właśnie ktoś się mnie to dzisiaj zapytał. Czy złamane nogi, czy co? Nie, tylko have fun. To się życzy.
Okej. Okay. Ja myślę, że to jest w ogóle generalnie takie dobre życzenia, które powinniśmy wszyscy sobie razem życzyć na całe nasze życie i wszystko, co w nim robimy. Have fun. Mm-hmm. Bardzo ci dziękuję, że pomimo tego, że wstałaś dzisiaj bardzo wcześnie rano. O której wstałaś?
Wstałam o 6:00 i byłam w skateparku o 6:30.
Czekaj, bo Ania zadaje jeszcze bardzo ważne pytanie. Czy uważasz, że gdyby kobiety startowały tylko z mężczyznami, to byłyby na takim poziomie jak oni? Czyli, że gdybyś ty...
To nie tak dawno tak było, że jakbyś chciała jeździć w jakichś poważnych zawodach, to musisz z mężczyznami jeździć. Ale nie było na tyle wsparcia, żeby te kobiety, które jeździły, się dostały do tego poziomu, mhm, jako mężczyźni. Mi się wydaje, że teraz jest tyle tego wsparcia i coraz poziom dziewczyn, którzy jeżdżą na desce, idzie do góry po prostu bardzo szybko, to mi się wydaje, że niedługo mogą jeździć z mężczyznami. Ale najpierw potrzeba to zbudować, to wiesz.
Okej, okay, ty jesteś, to jeszcze zanim skończymy, dziękuję wam bardzo, bo ty jesteś zaangażowana w popularyzację deskorolki wśród kobiet i dziewczyn.
Tak.
Co robisz?
Mam non-profit, który się nazywa Exposure Skate. Ja i Leslie Cohen to prowadzimy razem i właśnie to się zaczęło od tego, że nie było w ogóle żadnych zawodów dla kobiet w desce i ja widziałam coraz więcej dziewczyn, którzy jeździły na coraz wyższym poziomie w deskorolce i myślałam, nie wiedziałam dlaczego na przykład skancelowali dziewczyny na Wercie, na X Games i na Dew Tour. I po prostu to wszystko się działo tak naraz. I od tego się zaczął exposure. Zrobiliśmy jedne takie zawody. I właśnie na tych zawodach to nam pokazało, że jak jest wsparcie, no to poziom idzie do góry. No bo na pierwszych exposure Alana Smith była pierwsza, która zrobiła McTwist na zawodach, w ciągu zawodach. I no i od tej pory zrobiliśmy to, stworzyliśmy z tego pomysłu non-profit i też mamy, też szkolimy dziewczyny, żeby jeździć na desce i zbieramy pieniądze na różne inne non-profit, na przykład dla domów bitych kobiet. Czy to nie jest takie, nie mówi się tak po polsku, jak to jest bardziej politically correct, żeby
jak,
to powiedzieć?
Jak to będzie bardziej poprawnie, ale możesz czas powiedzieć, jak chciałaś to powiedzieć?
Dom bitych kobiet?
Okej.
To nie jest politically correct. Domestic abuse.
Tak, znaczy jakby przemocy, w sensie przemocy domowej, o, to jest dokładnie jakby.
Właśnie.
To dokładnie.
No i też zbieramy też na przykład w tych szkółkach dla mniejszych dziewczyn, które prowadzimy, to te dziewczyny też robią jakieś projekty, żeby pomóc innym. Może zbierają różne rzeczy, żeby dać do homeless i różnych takich non-profit, albo ostatnio takie, jak się mówi, cape? Wiesz, jak superhero ma cape?
Peleryna.
Peleryna. Tak, dekorowały peleryny dla dzieci w tym, w Children's Hospital. No to wiesz, tak uczymy dziewczyn, jak się jeździ, ale też uczymy im, żeby pomagać innym ludziom. Okej, okay. Exposure Skate.
I to jest piękna w ogóle pewnie fundacja i akcja, żeby pokazywać. Ania nam o koniec pisze jeszcze, że super audycja. Jaram się. Girls do it better.
Super, dzięki. Nie.
I to jest pewnie piękny moment, tak myślę, żebyśmy w tej chwili poszli w kierunku już końca tej audycji. Raz jeszcze ci bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Mam nadzieję, że po pierwsze któregoś pięknego dnia będziemy mogli sobie powiedzieć, że w skateparkach, nie tylko w Stanach, ale w Polsce jest więcej deskorolek niż hulajnóg. I to jest taka pewnie, to jest takie moje wielkie, wielkie marzenie. Życzę tobie, żebyś mogła jeździć zawodowo jeszcze bardzo długo. No i życzę ci bardzo dużych sukcesów na najbliższych zawodach. Kto jest twoim trenerem?
Trenerem? To jest dobre pytanie. Nie ma takiego czegoś w deskorolce.
Sama się prowadzisz? W sensie jakby ty sobie sama rozpisujesz jakby zadania, triki, ćwiczenia?
Nie wiem, czy nazwała je zadanie, ale zawsze może widzę jakiś trik i to mnie inspiruje i ja myślę, o, ja chcę zrobić ten trik, albo wiesz, i to się uczy i tak jak się jeździ z ludźmi, to tak nawzajem się uczymy i właśnie stąd jest deskorolka, tak się uczy od innych w twoim community.
No dobra, ale to jest ta piękna deskorolka, to jest ta deskorolka prawdziwa, to jest ta deskorolka uliczna, to jest ta deskorolka społeczna. A dużo macie szkółek deskorolki w Stanach? Znaczy dużo jest takich miejsc, gdzie możesz pójść, oddać dziecko i powiedzieć, proszę bardzo, nauczcie go.
Tak, coraz więcej. I właśnie jak ja zaczęłam jeździć na desce, nic takiego nie istniało.
Nie istniało.
Dziękuję bardzo. Sorry, że musicie słuchać mojego polskiego.
Który jest piękny.
Staram się. Ale tak, teraz coraz więcej. I teraz to olimpiadą chyba jeszcze więcej. To mi się wydaje, że to z tego będzie, że więcej skaterów będą mogły zarabiać czy mieć pracę w tym, że uczą innych jak się jeździ. To jest okej. Okay.
Znaczy, i to jest, ja nawet mam taki mały dowód na to. Moja żona prowadzi szkołę deskorolki i tam faktycznie skejci uczą małe dzieciaki, jak się jeździ. I super. Prawda jest taka, że wielu z nich ma z tego mega zajawkę. Znaczy nie tylko tych dzieci, ale tych ludzi, którzy nagle mówią, ten choć faktycznie jak zaczynaliśmy wiele lat temu, to wszyscy na nas się patrzyli, pukali w głowę i mówili, Wojtek, ty jesteś nienormalny. Deskorolka to jest sport uliczny. Niech mały wyjdzie na ulicę, katuje triki i podgląda starszych kolegów. Ja mówię, ale nie ma tych starszych kolegów. Znaczy generalnie nie ma tych starszych, których można podglądać. Bo oni są albo tacy starzy jak ja, albo są, no nie było tej takiej elementu. Dariusz napisał przepiękną rzecz. W porównaniu do Joanny Krupy mówisz bosko. Moim zdaniem w ogóle mówisz bosko po angielsku. A Joanna Krupa to jest polska modelka.
Modelka. O, myślałam, że to ta, co walczy na MMA czy whatever.
Nie, to do...
To też jakaś Joanna.
Też Jóźwik. I wtedy jest.
O, dziękuję.
Dziękuję bardzo. No dobra, to co? Dziękujemy?
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Było nam bardzo miło, że mogliśmy się spotkać. Na koniec musimy zapodać sobie muzykę